Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Raport z Kijowa. To 88. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 9. roku wojny. Raport z Kijowa, kłania się Paweł Bobołowicz, ale ja dzisiaj nie jestem w Kijowie, jestem w Wilnie. To ta druga część naszej wielkiej wyprawy Radia Wnet, w której też chwilę biorę udział i wracam z Narwy, o której opowiadałem dzisiaj na antenie. Ten temat będzie powracać, powróci też dzisiaj jeszcze w raporcie z Kijowa. Niestety tylko na chwilę jestem w Wilnie. Szkoda, bo pierwszy raz jestem w tym mieście. To wielkie zaniedbanie w moim życiu. Cudowne Wilno. Wilno też w ukraińskich flagach, tak jak w Estonii, jak na Łotwie, również na Litwie, czuć olbrzymie wsparcie dla Ukrainy. W Warszawie audycję realizuje Daniel Chybowski. Z Lwowa wydarzenia będzie komentować Artur Żak. Wczoraj media obiegła informacja. Ukraińcy rozpoczęli kontrofensywę na południu Ukrainy. Ukraińskie wojska przełamały rosyjską linię obrony, a tak zwany 109 pułk tak zwanego DNR uciekł. Nasza dziennikarka Daria Gordijko przygotowała skrócony raport dotyczący tego, co się wydarzyło, tej kontrofensywy na południu Ukrainy. Co wiadomo na tę chwilę, 29 sierpnia, czyli wczoraj, siły zbrojne Ukrainy przedarły się przez pierwszą linię obrony wojsk rosyjskich pod Chersoniem. Ukraińskie wojsko uderzyło w fabrykę maszyn w Berysławiu. Grupa operacyjna wojsk Kachówka poinformowała, że w tymczasowo okupowanym regionie Chersoniu zniszczono prawie wszystkie duże mosty. Most kolejowy Antoniwski, most drogowy i most Nowokachowski. Ponadto siły zbrojne zniszczyły przeprawę przez Dniepr, którą okupanci budowali po zniszczeniu mostu Antonowskiego. W rzeczywistości wojska rosyjskie nie miały możliwości uzupełniania zapasów broni z Krymu. To potwierdza brytyjski wywiad. Według CNN wojska ukraińskie wyzwoliły spod okupacji rosyjskiej cztery wsie na południu w pobliżu Chersonia. Rosyjscy prorządowi blogerzy rozpowszechniają masowo doniesienia, że kontrofensywa jest przesadzona lub fałszywa, a Ministerstwo Obrony Rosji stwierdziło, że informacja o ukraińskiej kontrofensywie to propaganda. Jednocześnie tak zwane władze chersońskie wezwały mieszkańców do ewakuacji z miejsc pracy. Nie było żadnych oficjalnych oświadczeń władz ukraińskich dotyczących przebiegu operacji. Zełenski, prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że konkretów nie będzie, bo jest wojna, i wezwał okupantów do ucieczki lub kapitulacji. No i więcej na ten temat na pewno opowie nam Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko z Lwowa. Pawle, i akurat jestem w takiej sytuacji, że nie wiem, czy powiem dużo więcej, bo praktycznie wymieniłeś wszystko, co wiemy z oficjalnych czy też nieoficjalnych doniesień. Ta kontrofensywa miała się zacząć, była zapowiedziana jeszcze w lipcu przez ministra obrony Reznikowa, który powiedział, że dostał rozkaz od prezydenta Ukrainy, rozkaz polegający na tym, że mają wyzwolić właśnie tereny między innymi Chersonia, części obwodu zaporowskiego i część obwodu Mikołajewskiego. Więc na daną chwilę chyba dobrze, że mało wiemy. Dochodzą do nas też powiadomienia od legalnych władz tamtych terenów. To są takie małe informacje właśnie zachęcające obywateli do opuszczenia niektórych terenów, gdzie mogą trwać działania wojenne, bądź zabezpieczenia jakoś swojego bytu, czyli znalezienia mniej więcej bezpiecznego ukrycia i zgromadzenia niezbędnych rzeczy. Tutaj mówiłeś o tym 109 Pułku Gwardii DNR, czyli tej milicji obywatelskiej DNR. Oni faktycznie wczoraj opublikowali filmik. Jeden z żołnierzy opublikował filmik, że została przerwana na jednym odcinku pierwsza linia obrony. Tak jak powiedziałeś, ten filmik poszedł później w obieg też dzięki między innymi dowództwu operacyjnemu południe wojsk ukraińskich. I tam się mówi o tym, że generalnie oni zostali rozbici, a rosyjski desant, który miał ich wspierać, opuścił pole walki. Czyli tutaj DNR-owiec skarżył się na to, że Rosjanie, którzy mieli im pomagać, zawodowi te zawodowe elitarne jednostki rosyjskie uciekły z pola walk. I na daną chwilę w sumie nic więcej nie wiadomo. Tutaj, tak jak mówiłeś, wywiad brytyjski mówi o uwolnieniu dokładnie czterech miejscowości, takich jak Dmytrivka, Archangelskie, Tominabalka i Prawdywe. Natomiast z kolei ukraińscy komentatorzy mówią, że tak, faktycznie te cztery miejscowości zostały deokupowane, ale to chyba nie są te miejscowości. Ale w tym wypadku to nie jest moim zdaniem tak istotne i jednak na daną chwilę ja się z jednej strony cieszę, że nic nie wiemy, bo już za długo byliśmy karmieni takimi informacjami z przestrzeni informacyjnej o tej kontrofensywie, więc lepiej cicho i skutecznie.
No właśnie chciałem, Bartosze, o to się ciebie zapytać, czy skąd są te apele, jaka jest podstawa do tych apeli, żeby nie informować o tym, żeby czekać na informacje, bo wcześniej rzeczywiście przy każdym jakimś ruchu ukraińskiej armii, przy każdym sukcesie tych informacji pojawiało się bardzo dużo, a teraz jest taka nie tylko milczenie, ale wręcz zmowa milczenia, prośba i to przeróżnych środowisk, łącznie z politykami, też politykami opozycyjnymi, którzy bardzo często przecież czekają na każde potknięcie władzy, by czekać, by nie ujawniać żadnych informacji. Jak ty to oceniasz? To jest dobry wskaźnik, że rzeczywiście coś takiego ważnego się dzieje, czy wręcz przeciwnie, są osłabiane te emocje, dlatego że nic ważnego się nie wydarzyło?
Tutaj wydaje mi się, że jednak zarówno przestrzeń informacyjna, czyli dziennikarze, jak i władze, zarówno te wojskowe, jak i polityczne, uczą się wojny. My nie byliśmy przygotowani na tego typu wydarzenie, na tak pełnowymiarową wojnę w centrum Europy w XXI wieku, więc każdy z nas się uczy. My jako dziennikarze chcielibyśmy podać informacje jak najmożliwie szybciej, rzetelniej, tak naprawdę natychmiast. Niemniej jednak może to spowodować pewne utrudnienia w działaniu wojsk ukraińskich. Wydaje mi się, że to jest dobry sygnał, że jednak jak słucham ekspertów wojskowych, czy też moich kolegów, oficerów i nie tylko z wojska ukraińskiego, to jednak Ukraina stosuje takie książkowe prowadzenie działań na tamtym terenie. Oni izolują po prostu pole walki. Ale niestety, eksperci też zaznaczają, że jednak można izolować pole walki artylerią lufową, na przykład dalekosiężną, taką jak Kraby, czy też inne samobieżne armatochaubice przekazane Ukrainie, czy też tymi słynnymi HIMARS-ami, czyli rakietami GMLRS, które trafiają do 70 kilometrów. Niemniej jednak teren zdobywa się piechotą i wojskami pancernymi. Tak naprawdę wojskami pancerno-zmechanizowanymi, czyli czołgami, transporterami opancerzonymi i dopiero butem, mówiąc kolokwialnie, żołnierza. Więc dopóki Ukraina nie będzie miała wystarczającej ilości tego typu zasobów, oczywiście o HIMARS-ów trzeba mieć więcej, ale więcej czołgów, więcej transporterów opancerzonych i więcej dobrego sprzętu dla ukraińskich żołnierzy. Wtedy można będzie po izolowaniu pola walki zająć dany teren.
No, niewątpliwie też kwestia tego, co dzieje się na froncie, to jest też rezultat, co dzieje się po jednej i po drugiej stronie. Wczoraj informowaliśmy o tych wydarzeniach politycznych, że oto Sergiej Szojgu, który do niedawna wydawało się, że bardzo tak niewzruszenie stoi przy prezydencie Putinie, został odsunięty od spraw wojskowych, że Putin sam nadzoruje teraz operacje wojskowe. Może to też jest dowód na to, że rzeczywiście po prostu coś złego dzieje się w armii rosyjskiej. Słabość armii rosyjskiej właśnie Ukraińcy teraz wykorzystują.
Na to też liczę, tak mówią też eksperci, mówią wywiady. Faktycznie Putin jako rasowy czekista jest przystosowany do działania w małych ruchach, tak? Czyli w ruchach prowokacyjnych, nie dowodzenia całą armią. I to jest w sumie dobre, że mam nadzieję, że właśnie on w sposób ręczny dowodzi tym wojskiem. Z drugiej strony podchodząc, Szojgu nie był nawet żołnierzem. Szojgu, pomimo tego, że jest generałem armii rosyjskiej, jest od wielu lat ministrem obrony, on nawet nie odbywał służby wojskowej, nawet tej radzieckiej zasadniczej, tylko służbę zastępczą. I dla niego ta wojna miała być właśnie tą małą, zwycięską wojną, tak jak dla całego systemu kremlowskiego. On liczył na to, że tak jak zawsze, tak jak było w tej służbie ratunkowej, którą on dowodził wcześniej. To jest zwierzę polityczne, to nie jest zwierzę wojskowe, to jest zwierzę polityczne, które w systemie rosyjskim jednak działa dużo dłużej niż Putin, co jest praktycznie niemożliwe, a jednak tak jest. Więc mam nadzieję, że faktycznie kierownictwo, że Kreml odsunie jeszcze więcej wojskowych od działania na ukraińskich frontach i będą tym dowodzić czekiści.
Mamy te dobre, chociaż niepotwierdzone informacje, które dochodzą z południa Ukrainy i chociaż zachowujemy sceptycyzm, to gdzieś w głębi serca bardzo byśmy chcieli, żeby te nieoficjalne doniesienia o sukcesach armii ukraińskiej się spełniły. Niestety gorzej sytuacja wygląda na tym kierunku północnym. 8 ataków wroga na Charków. Mer Charkowa potwierdził tę informację. Przed chwilą pojawiła się informacja dotycząca liczby ofiar, 4 zabitych i 4 rannych w wyniku ostrzału Charkowa. O tym poinformował szef ukraińskiej administracji wojskowej Synie Gubow, więc to jest informacja niestety potwierdzona. Ataki rosyjskie na tym kierunku nie ustają. My obiecaliśmy naszym słuchaczom, Arturze, że będziemy też informowali o tym, co dzieje się w kwestii elektrowni w Zaporożu, jak tam wygląda sytuacja.
Pawle, na daną chwilę wszyscy czekamy na jakieś informacje i ustalenia z przyjazdu, czy też właśnie na ustalenia działania tej komisji, która miała przyjechać i zbadać sytuację na elektrowni jądrowej. W danej chwili czytam, że elektrownia jądrowa przynajmniej jednym złączem energetycznym jest połączona z systemem energetycznym Ukrainy. Nie ma już zasilania tego awaryjnego przy pomocy generatorów i to w sumie już od dosyć dawna. Niemniej jednak non-stop otrzymujemy informacje o strzałach okolic elektrowni, plus do tego cały czas dochodzą też informacje o naciskach ze strony władz okupacyjnych i wojska na pracowników tej elektrowni. Więc nie wygląda niestety to dobrze. Odniósłbym też do ostatnich zdjęć, które pokazują właśnie zdjęć satelitarne, które wczoraj bodajże wieczorem oglądałem. One potwierdzają to, że jednak elektrownia, te popielniki, czy też ten teren obok tych magazynów odpracowanego paliwa był wielokrotnie ostrzelany. No tutaj Tak jak mówiłem, Rosjanie oskarżają o strzał Ukraińców, Ukraińcy oskarżają Rosjan. Niemniej jednak wydaje mi się, że Ukraina, która zaprasza i cały czas mówi o przyjeździe tej komisji, w czasie przyjazdu komisji, która ma badać sytuację w tej elektrowni, prawdopodobnie by nie ostrzeliwała tę elektrownię, żeby nie dopuścić do zjawienia się tam tych komisarzy.
Warto dodać, że zarówno Ukraina, jak i społeczność międzynarodowa zgłasza ten pomysł, by elektrownia była strefą wolną od wojska, jakiegokolwiek wojska, i na to się nie zgadzają Rosjanie. To Rosjanie nie chcą spowodować sytuacji, która mogłaby zabezpieczyć ten teren. Ale wątek energii atomowej, wątek elektrowni atomowych pojawił się w jeszcze jednej okoliczności. Były generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Andrii Naumow, podejrzany o zdradę za pomoc właśnie w zdobyciu tym razem czarnobylskiej elektrowni atomowej. Przypomnę, że ona została zdobyta na samym początku rosyjskiej inwazji. Może otrzymać azyl w Rosji. O co chodzi w tej sprawie?
To jest faktycznie bardzo niespodziewana sytuacja. I sytuacja, właśnie może zacznę od początku. Andrii Naumow, tak jak powiedziałeś, dawny szef bezpieczeństwa SBU, bezpieczeństwa wewnętrznego, w przeddzień tej pełnowymiarowej inwazji wyjechał całym, jak to się tutaj określa, korteżem, czyli taką karawaną złożoną z samochodów osobowych i busów za granicę. Wyjechał z początku do Niemiec, wywiózł w tych pojazdach sporo gotówki, naprawdę bardzo dużo gotówki i podejrzewam, że nikt nie jest w stanie oszacować ile, a także kosztowności i innych wartościowych rzeczy. Teraz aktualnie przybywa w areszcie w Serbii, bo z Niemiec wyjechał do Serbii, gdzie go aresztowano, między innymi w jego samochodzie znaleziono tam podejrzewam 900 tysięcy euro plus dużo diamentów czy też brylantów i siedzi w więzieniu i jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 7 za właśnie przemyt takiej niezdeklarowanej ilości pieniędzy i innych kosztowności. Pan Naumow był określany jako portfel Iwana Bakanowa, co jest też bardzo ważne, czyli dawnego, jeszcze do niedawna szefa SBU, bardzo bliskiego kolegi Zeleńskiego, wieloletniego partnera i finansowego, i nawet w jakimś stopniu artystycznego. Więc to jest bardzo niepokojące, to połączenie właśnie z dawnym zarządem SBU. Ale przed tym, jak objął na umów Zarząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, on był szefem, to się nazywa Centrum Wsparcia Organizacyjnego, Technicznego i Informacyjnego Zarządzania Strefą Izolacji, czyli tym Czarnobylem. I właśnie tutaj te nitki zostały powiązane, że właśnie prawdopodobnie przekazał informacje nie tylko nawet o strefie czarnobylskiej, tylko biorąc pod uwagę specyfikę działania tej państwowej instytucji, którą wcześniej przed SBU zarządzał na umów, tam była też informacja o innych elektrowniach atomowych. I do nas teraz, właśnie dzisiaj dociera informacja z Serbii, że pomimo tego, że Naumow odmówił się od pomocy konsularnej ambasady ukraińskiej, to wychodzi bardzo ochoczo na kontakty ze stroną rosyjską. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jego osoba zostanie wykorzystana jako jeden z głównych świadków, między innymi, czy też tego pseudo sądu w Mariupolu, czy też innych sądów i postępowań, między innymi przeciwko prezydentowi Zeleńskiemu, który rozpoczął DBR, czyli ten komitet śledczy Rosji. Więc zobaczymy. Bardzo ciekawa sytuacja. Niemniej jednak nie bardzo interesuje, gdzie jest teraz Iwan Bakanow. Co się z nim dzieje? Bo coś mi się wydaje, że jego prawa ręka, szczególnie prawa ręka od finansów, nie działała w całkowitym odosobnieniu. No ale to moje dywagacje. Jestem publicystą, mam prawo.
Masz jak najbardziej prawo, warto dodać, że czy podkreślić, bo powiedziałeś już o tym, Iwan Bakanow to przyjaciel prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego. Zarówno Bakanow, jak i Naumow trafili do służby bezpieczeństwa z cywila i bardzo szybko uzyskali najwyższe stopnie. Naumow w ciągu roku stał się, nawet chyba szybciej, stał się generałem, chociaż nie ma żadnego stopnia wojskowego, podobnie jak i Bakanow. No, skutki powoływania tych osób pewnie dzisiaj można powiedzieć, że już widzimy. Arturze, czas najwyższy na piosenkę w naszym raporcie.
A piosenka będzie też wyjątkowa. Piosenka, która już jest jednym z hymnów tej nowymiarowej inwazji, a fraza, bo tam za dużo słów w tej piosence nie ma, Dobrohoveš, ramy z Ukrainy, stała się nawet częściowo nieoficjalnym przywitaniem żołnierzy. Wielokrotnie to słyszałem od moich kolegów. Oprócz Slava Ukrainie słyszałem Dobrohoveš, ramy z Ukrainy, a to jest fraza między innymi lidera zespołu Dacha Bracha. Tak się witał on z publicznością, bardzo często występując, a utwór jest dwóch DJ-i. DJ-a Probasa i DJ-a Hardy, napisany jeszcze przed pełnowymiarowym wtargnięciem. Niemniej jednak ten utwór zdobywa miliony na różnego rodzaju zbiórkach charytatywnych, a teraz szczególnie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy oni wydali wersję z zespołem ludowym, ale co ważne, w tym zespole ludowym jest 40 instrumentów ludowych, są DJ-e i wszystkie instrumenty reprezentują tak naprawdę cały teren Ukrainy. Od wschodu do zachodu, z północy do południa. Zapraszam na utwór Hardbass i Hardy, Dobrohoveš, ramy z Ukrainy.
I to był ten niezwykły utwór i rzeczywiście z tym stwierdzeniem dobrego wieczora my z Ukrainy. To nie tylko powitanie w ukraińskich wojskowych, ale w zdanie, które weszło w życie codzienne. A teraz zaprezentujemy Państwu dźwięk, który już dzisiaj był w poranku, który nagrałem w Narwie. Pani Jelena, Rosjanka, jedna z mieszkanek Narwy, bo ponad 80% mieszkańców estońskiego miasta Narwa to Rosjanie, opowiedziała o tym, jak patrzy na kwestię wojny, na kwestię konfliktu. Ten dźwięk tłumaczył Artur Żak i wywołał u niego wiele refleksji, dlatego chciałbym, żeby dać mu szansę, żeby go skomentować. Ale najpierw dźwięk pani Jelena, mieszkanka Estonii i Rosji, mieszkanka Narwy. Posłuchajmy.
Ja mieszkanka Rosji, oczywiście, da.
Oczywiście, że jestem obywatelką Rosji. Tak. Oni powiedzieli, że to ograniczona wojenna operacja. Jakby oni nie zrobili tę ograniczoną, powstałaby nieograniczona wojenna operacja i byłaby tutaj u nas. Bo tak jak teraz została wzmocniona ta granica z Donieckiem, to niech państwo uwierzą. Oni nie zatrzymaliby się i mieliby na tyle rozumu, żeby zaatakować i tym podobne. Nie wątpię w to ani przez sekundę. Po co, ja się pytam, by budować te wszystkie umocnienia? Jak nie miało się zamiaru robić wiadomo co. Czyż nie mam racji? To myśli pani, że Ukraina chciała zaatakować Rosję? Nie wątpię w to ani przez sekundę. Tak na pewno by się stało, a NATO jako serdeczni przyjaciele obowiązkowo by pomogli. Mówiła pani, że nie zna pani żadnego Ukraińca. Skąd pani czerpie informacje? Z telewizji, z gazet? Tak, nie znam. Nie mam telewizora ani tu, ani tam. Mam tylko głowę na karku. Jednak coś pani czyta. Czytam w internecie poważne artykuły. Nie tylko rosyjskie, ale także zachodnie. Różne zdania na ten temat istnieją. Czy zna pani takie nazwy jak Bucza, Irpień? Tak, znam. W Irpieniu kiedyś byłam na wakacjach. To wspaniałe miejsce. A czy wie pani, co tam się wydarzyło?
Nie знаю, потому что источник информации один-единственный. Это только западные СМИ.
Nie wiem. A to dlatego, że jest tylko jedno źródło informacji. Tylko zachodnie media, a z naszej strony nikt nie odbiera żadnej informacji. Jeżeli chodzi o Irpień, to nie wiem. Ale jestem pewna, że to, co stało się w Buczy, to nie Rosja zrobiła. A to dlatego, że już wtedy nie było tam rosyjskich wojsk. Czytałam o tych ludziach, których tam pokazano. Przecież ci ludzie zmarli, przecież leżeli tam nie jeden dzień. Czyli ich zebrali, ułożyli, pokazali i już. I nie ma w tym nic nad wyraz skomplikowanego. Tak mi się wydaje. Dlaczego nie można coś podrobić, aby uwierzytelnić przekaz? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak zrobić. Myślę, że właśnie tak teraz się dzieje.
Pokazali i wszystko, nic tak umudrionego nie. Mnie tak кажется. Почему ради того, чтобы не утвердиться в какой-то мысли, не поделать что-нибудь совершенно спокойно. I mnie każe, że to wszystko происходит сейчас как раз.
A Mariupol? Mariupol już się remontuje, ale na początku go zbombardowali. Bombardowali dlatego, że w domach, w których mieszkali mieszkańcy Mariupola, na dole tych domów były zrobione otwory pomiędzy mieszkaniami i stały tam czołgi, które strzelały. Na górze tych domów siedzieli inni specjaliści od strzelania i robili to samo. Dlatego należało to wszystko powstrzymać. Dlatego właśnie to się wydarzyło. Oczywiście, że część domów w Mariupolu została zniszczona.
Trzeba było jak-to to wszystko przekreślać, dlatego to i произошло. Część domów w Mariupolu, oczywiście, rozruszona.
Mariupol to przecież Ukraina. Dlaczego Rosjanie to robią?
To Ukraina. A moje mnienie takie, że ja wam сказала, jakie
mnienie. Tak, to Ukraina. Ale moje zdanie jest takie, jakie państwu powiedziałem. Jeżeli na dole budynku stoi czołg, a ludzie siedzą w piwnicy, to okropieństwo czystej wody ze strony Ukrainy. Jeśli by państwo tam się znaleźli, jakie byście mieli zdanie na ten temat? Myślę, że takie samo jak ja. A jeżeli mielibyście inne zdanie, to znaczyłoby to, że jesteście tymi, którzy siedzą w czołgu. I to wszystko. Wydaje mi się, że to, co teraz się odbywa, nie jest zwykłą wojną. Jest to wojna światopoglądu. Tak mi się osobiście wydaje. Jest to coś, czego nie da się pogodzić. Jest to niemożliwe.
To to, co przymierzyć nie można.
Jakich światopoglądów? Na przykład jest światopogląd zachodni, czyli spojrzenie na świat zachodnie, a jest rosyjskie spojrzenie na rzeczywistość. Wspólnie z Rosjanami są też inne kraje, które dotrzymują się takiego spojrzenia na życie, na konstrukcję życia. Dlatego uważam, że jest to nie do pogodzenia.
I mnie każe, że przymierzyć nie można.
To zdanie, które teraz Państwo słyszeliście, ta opinia pani Jeleny, mieszkanki Narwy, nie jest odosobnione. Nagrywaliśmy dużo rozmów z mieszkańcami Narwy, Rosjanami. I oni tak właśnie przedstawiają te wydarzenia ukraińskie, tak przedstawiają rolę Rosji. Artur Żak, tłumaczyłeś tę wypowiedź i się zdenerwowałeś.
Tak, pomimo tego, że wiedziałem, jaka jest sytuacja, to jednak to fizyczne takie potwierdzenie i kontakt z tą osobą mnie przeraził. I to przeraził w sposób skuteczny. Ona wymienia całą narrację, słowo w słowo, narrację rosyjską, metodyczkę propagandową. Tutaj można na wyrywki sprawdzać. Najbardziej niebezpieczne jest to, że słychać po sposobie formułowania myśli, że to jest osoba wykształcona, osoba, która ma dostęp do informacji, osoba, która czerpie z tego dobrobytu europejskiego, ze wszystkich wartości i materialnych, i niematerialnych. Niemniej jednak nadal jest zdeklarowaną, no i tutaj użyję kolokwializmu, raszystką, bo inaczej tego nie da się określić. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że znam takie osoby nawet mieszkające w Niemczech i to od wielu dziesięcioleci.
Przez chwilę mogliście Państwo usłyszeć zdanie rosyjskie na antenie Radia Wnet w raporcie z Kijowa. Dziękuję serdecznie Arturowi Żakowi w Lwowie. Ja się z Państwem żegnam. Paweł Bobułowicz z Wilna. Naszą audycję realizował Daniel Chybowski. Zapraszam do słuchania raportu z Kijowa i studia Lwów jutro na antenie Radia Wnet. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj
Radio Wnet.